Ja, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pił. Proszę Państwa, druga część tego materiału, a właściwie pierwsza merytoryczna, albowiem będę Państwu cytował Marka Leonarda, teksty Marka, część tekstów Marka Leonarda z książki Zrozumieć Chiny. A to ta właśnie książka, ten sposób przedstawiania Chin, plus oczywiście przede wszystkim, nie plus, tylko przede wszystkim punkt widzenia mojego nauczyciela, którym był profesor Gawlikowski, wpłynęło na mój sposób widzenia Chin, na mój sposób percepcji Chin. Jestem na stronie 79 tej jego książki. Od tego momentu zacznę i to oczywiście można powiedzieć, że wyrwane z kontekstu. Nie, no niekoniecznie wyrwane z kontekstu. Albowiem chodzi o zaczyna się ta ważna część tej książki od właśnie tworzenia specjalnych stref ekonomicznych zapoczątkowanych przez Denga. I to właśnie Shenzhen było właśnie tą pierwszą specjalną strefą ekonomiczną. Ja postaram się nie gadać już teraz, tylko będę Państwu czytał poszczególne akapity tej książki. To niekoniecznie będzie wszystko poukładane. Znaczy nie wiem, jak to będzie poukładane, bo ja mam bardzo twórcze, cudzysłowie, podejście do tej książki, więc nie bardzo wiem, jak to będzie. Ale zaczynamy. Metoda tworzenia stref, czyli specjalnych stref ekonomicznych, w których wprowadzono śmiałe eksperymenty umożliwiające stopniowe zwiększenie produkcji bardziej wartościowych towarów i usług, okazała się kluczem do sukcesu Chin. To jest zasługa Denga. Wymagała ona dużego kapitału. Do sfinansowania, cały czas cytuję, do sfinansowania tych inwestycji konieczne było wykorzystanie dużych krajowych oszczędności i przychodów z eksportu, gdyż krajowy rynek nie zapewniał dopływu wystarczających środków. Proszę zwrócić uwagę, że tu nie ma nic na temat zewnętrznych finansów. Eksperymenty w specjalnych strefach ekonomicznych opierały się na przekształceniu pracy w towar. Rejony nadmorskie były w stanie wchłonąć z prowincji dowolną liczbę rąk do pracy, obniżając płace w miastach. Innym istotnym sposobem było zastosowanie zasady przyzwolenia, by dochody płynęły do bogatych, od bogatych do biednych w sposób naturalny, a nie w wyniku celowej redystrybucji. Jeszcze raz, by dochody płynęły od bogatych do biednych w sposób naturalny, a nie w wyniku celowej redystrybucji. Deng Xiaoping, tak to się w tej chwili dzieje w Polsce. Deng Xiaoping stwierdził zaczepnie, że niektórzy muszą się wzbogacić najpierw, a poszczególne regiony kraju nie powinny wrzucać swoich środków do wspólnego kotła, lecz żywić się w osobnych kuchniach, czyli chodzi o regiony kraju. W rezultacie reformatorzy ze wschodnich prowincji, czyli z tych wschodnich regionów kraju, mogli uwolnić się od zobowiązań wobec ubogich regionów w głębi lądu i z impetem realizować swoje partykularne plany. I tutaj jest odnośnik numer 14. Jeśli ktokolwiek będzie chciał kupić tą książkę, to będzie miał okazję sprawdzić, co to jest, co tam się kryje pod tym odnośnikiem 14. Cytuję dalej. Uniezależnienie regionów nadmorskich wynikało z tezy powtarzanej od, to jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna, wynikało z tezy powtarzanej od pokoleń przez chińskich reformatorów, że konserwatyzm prowincji w głębi lądu powodował zacofanie całego kraju, uniemożliwiał mu konkurowanie z potęgami zamorskimi takimi jak Wielka Brytania, Francja, Japonia i USA, które swoje sukcesy zawdzięczały rynkowi, handlowi i wynalazkom. Reformy lat 80. wyzwoliły, czyli zadęga, wyzwoliły proces przemian społecznych wykraczających poza granice ekonomii. Chińczycy nazwali je gorączką kulturalną. Tak, proszę Państwa, to jest naród, którego kultura jest tak wielka, że nawet tego typu niezwykłe ruchy ekonomiczne nazywane są gorączką kulturalną. Ja pamiętam, że pan profesor, przepraszam, że przerwałem to cytowanie, ale tutaj mam tak, przypomniało mi się, jak wspaniały mój nauczyciel, profesor Gawlikowski, mówił, iż to było jeszcze w 78 roku, po śmierci premiera Chin, Matka Boska, znowu zapomniałem, tego wspaniałego, wielkiego intelektualisty chińskiego. Oczywiście nie był tam na tej wielkiej, gigantycznej demonstracji, wielkich, gigantycznych demonstracjach, które tam się odbywały, ale wieczorem, jako że był jednym z bardzo niewielu białych w tym czasie w Pekinie, wybrał się na ten plac i pozbierał kilka ulotek, druków ulotnych, które tam się poniewierały. I wśród tych druków ulotnych większość to były wiersze, które opiewały wielkość tegoż wielkiego Chińczyka. Mam nadzieję, że przypomnę sobie. No to nic niezwyczajnego, no ale w wieku 71 lat już pamięć bardzo zawodzi. Więc chciałem powiedzieć o tym, znaczy nawiązuję do tej gorączki kulturalnej. Ta gorączka kulturalna ma miejsce, moim zdaniem, cały czas w Chinach. To jest naród wielkiej, gigantycznej, nierozpoznanej w dodatku przez cały śmierdzący zachód kultury. No i cóż, nic się na to nie poradzi. Cytuję zatem dalej. Kulminacyjnym punktem tego procesu, czyli tej gorączki kulturalnej, była emisja sześcioczęściowego filmu dokumentalnego Elegia o rzece w głównym programie państwowej telewizji w czerwcu 1988 roku. Elegia o rzece w głównym programie państwowej telewizji w czerwcu 1988. W filmie wykorzystano motyw żółtej rzeki, tej północnej, Huange, nazywanej często matką, rzeką matką, jako że jej dolina uważa się że jej dolinę uważa się za kolebkę cywilizacji chińskiej. No bo tak to jest. Do przypuszczenia frontalnego ataku na tradycję chińską. Powtarzam jeszcze raz. W tym filmie wykorzystano motyw żółtej rzeki do przypuszczenia frontalnego ataku na chińską tradycję. Autorzy dokumentu porzucili romantyczny stereotyp żółtej rzeki, stanowiący ucieleśnienie świetności Chin, i pokazali ją jako siłę wrogą wobec Chińczyków, których tak wielu ucierpiało od powodzi i suszy. Przywiązanie do rzeki przedstawiano jako przykład nieracjonalnego dziwactwa ograniczonych myślowo ludzi przykutych wiekami do ziemi. Każdy odcinek poświęcony był jednemu zdarzeniu historycznemu, które hamowało rozwój Chin. Na przykład Wielki Mur Chiński pokazywany jako symbol bezcelowej izolacji, a dynastię Ming zaatakowano za to, że porzuciła zainteresowanie morzem. I tu znowu odnośnik 15 do określonego miejsca, do określonej pozycji. Od pierwszego odcinka krytyczny ton narracji nie pozostawiał wątpliwości co do wymowy filmu. Drukopek. W naszej psychice narodowej jest ślepy zaułek, niejasne przekonanie, że wszystkie nieszczęścia minionego stulecia to konsekwencje zerwania z naszą wspaniałą historią. Tak twierdzili ci autorzy. Od 1840 roku, czyli wojny opiumowe, posługiwano się chwalebną, wspaniałą przeszłością kraju do tego, aby ukryć jego słabości i zacofanie, które można było obserwować na każdym kroku. Tymczasem prawda brzmi tak, że nasza cywilizacja jest w stanie zapaści. Tak, mili Państwo, to jest tutaj pozwólcie Państwo, że zakończę ten etap. Oczywiście na temat tej Elegii o rzece będę Państwu czytał w drugim w kolejnym felietonie, ale na razie myślę, że skoro minęło 10 minut, to muszę przerwać to i zacząć od nowa. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.